pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.
Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj opowiem o zatopionej Atlantydzie, ale naszej, bardzo bliskiej, położonej tuż przy granicy z Ukrainą, diecezji lubelsko-chełmskiej, w takim najdalej na wschód wysuniętym cyplu Polski. Otóż było tam 7 cerkwi, teraz nie ma żadnej. I dlatego mi nasunęło się takie skojarzenie. A opowiem o książce Cerkwie Kryłowej i okolic. To na pewno prezent dla prawosławnych. Prezenty zwykle kupujemy w galerii w ciągu 5 minut, a tu nad tym prezentem trudził się autor Henryk Żurawski nie mniej niż 5 lat. Rzecz jest ilustrowana, dużego formatu, ma 142 strony. I oto z morza polskości, katolickości wydobywa przeszłość na fragmencie ziemi rubieszowskiej. To niedaleko od monasteru w Turkowicach, który też po dziesięcioleciach niebytu wyłonił się z tego morza. Kryłów, dla nas przynajmniej w redakcji Przeglądu Prawosławnego, stał się jak symbol burzenia cerkwi. Otóż umieściliśmy na okładce książki 1938, jak burzono cerkwie, zdjęcie pięknej, murowanej, dużej, nowej cerkwi, ale już niczym człowiek bez głowy, który traci życie pod naporem polityków i młotów. To cerkiew w Kryłowie. Wóz z koniem na pierwszym planie, płot, czeka jakby tu wywieźć z kryłowskiego krajobrazu kopuły i cerkwie i cerkiew, które przez stulecia rozmawiały tu z Bogiem. Autor książki musiał dotrzeć do wielu źródeł archiwalnych, by otworzyć prawosławie w Kryłowie i okolicznych wsiach. Szychowice, Prechoryłę, Małkow, dziś Zaburzeński, Michał, Mrozewicze i Poromowo. Otwierał archiwa Warszawy, Zamościa, Lublina, Chełma, Rubieszowa, Wiednia, Kryłowa, także ukraińskie. I dostarczał nam wiedzy, która zniknęła z ludzkiej pamięci. We wstępie pisze dość sentymentalnie o bohaterach pracy. Nazywa ich Rusinami, Ukraińcami. Że przez stulecia było ich w Kryłowie dużo. Byli burmistrzami, wójtami, rajcami. Sprawy swoje załatwiali w ratuszu i na kryłowskim zamku. Chodzili do cerkwi na Spaski, która stała nieopodal kościoła i synagogi. Zrzeszali się w cechach rzemieślniczych. Mieli swoje stragany na rynku. Łowili rybę w Bugu, Buszku, jeziorze czyste. A ci z sąsiednich wsi modlili się w cerkwiach, uprawiali pańskie pola, później także swoje. Do Kryłowa jeździli na targi i jarmarki. I tu cytat. I nagle z dnia na dzień, w wyniku wielkiej historii, musieli opuścić na zawsze swoje domy, swoje miejsce na ziemi. Koniec cytatu. Henryk Żurawski przedstawia różnice dogmatyczne, sięga do XIII wieku, do eparchii włodzimierskiej, kiedy najpierw w Chrusku nad Budziem, a potem w Chełmie ulokowano nowe biskupstwo, kiedy hełm przy Danielu Halickim stał się stolicą Rusi, ale nie ten rzut oka na historię, także okres unicki, będzie nas interesował, tylko najnowsza historia, która starła z powierzchni ziemi tutaj prawosławie. W Krylowie od wieków mieszkali Polacy, Rusini i Żydzi. I dla nich fundowali świątynie właściciele majątków. We włości krylowskiej było 9 świątyń, w tym aż 7 prawosławnych. W miejscowościach, które przed chwilą wymieniałam. I kiedy one były fundowane, proszę zauważyć, że już bardzo wcześnie. Jan Tenczyński, właściciel włości krylowskiej, ufundował cerkiew w Krylowie. Pierwszą o niej wzmiankę autor odszukał w 1535 roku. Kolejną ufundował w Szychowicach z pierwszą wzmianką w 1538. Ale na ten wiek dokumenty notują i cerkiew w Krylowie, na następny w 1630 Prechoryłem, w końcu XVII wieku powstaje cerkiew w Małkowie, w Mrozowiczach w XVIII wieku. Fundacje cerkwie to nie wszystko, bo jeszcze fundowano pola, łąki, wolny wyrób lasu, wolny połów dla danej parafii. Henryk Żurawski zgromadził wiele dokumentów, by omówić historię poszczególnych cerkwi i parafii, ich uposażenie, a nawet codzienność, którą odbijały na przykład procesy sądowe. Jak ludzie się kłócili, jak sądzili na początku XVIII wieku, też przeczytamy w tej książce. Otóż jeden z nich. Cerkiew Bożą Krylowską, to dokument, okradli i aparata cerkiewne i zapony, jako i korony, na obrazach boskich, pobrawszy, w niwecz obrócili i zrujnowali. Świętokradca zeznawał w urzędzie miejskim w Krylowskim przed wójtem, burmistrzem i ludem. Cytat. Iż matka moja na to przyniewoliła, abym w cerkiew wlazł. Gdym wlazł, tędy coś rzuciło od obrazu Najświętszej Panny i wyszedłem z cerkwi, a potem sama wlazła i te rzeczy wszystkie pobrała. I do tego się przyznaje, iż sama matka moja koronę srebrną spaliła w Karpińskiego sadzie, a aparat sprzedaliśmy winnikowi Irszowi Szmujłowiczowi, a wosk przedaliśmy Berkowej samej i świecę cerkiewną. Dla mnie najbardziej było uderzające to, że przez tyle wieków przetrwała pamięć razem z imieniem i nazwiskiem o złodziejach. I to jest w pamięci ludzkiej, a w Bożej tym bardziej. Są inne zeznania o pobiciu, o dużym zamieszaniu z tego powodu, ale to już pominę. Ciekawe są relacje też z wizytacji biskupi w XVIII wieku, w czasach unickich. W nich czytamy nawet takie zalecenia, aby proboszcz lepiej się ubierał i nie trzymał w cerkwi rzeczy osobistych, jak kożuchy i siermięgi. Jest zalecenie. Zakazuje się księdzu wszczynania kłótni z domowymi, jak i obcymi. I proboszcz ma się poprawić w czytaniu ksiąg. Do innego parocha w ramach innego parocha, w ramach kary, posyła na 8-dniowe rekolekcje do klasztoru ojców reformatów w Kryłowie, ponieważ ksiądz paroch często napija się. Są też zalecenia budowania ołtarzy w cerkwiach, ponieważ, cytuję, na razie jest tylko ikonostas, to chodzi o Mrozowicze. Przekazanie, aby parafianie przychodzili na nauki i katechizm. Z tej książki dowiadujemy się, że tylko w ciągu 35 lat drugiej połowy XVIII wieku wystawiono na omawianym terenie 6 nowych cerkwi. Kryłów i okolice znalazły się po pierwszym rozbiorze w zaborze austriackim. Granica płynęła po Bugu. Po trzecim rozbiorze zaburzańskie parafie Michale Mrozowicze i Poromów włączono do Rosji i odtąd ustały wszelkie związki z Kryłowem. Tamte przekształcono w prawosławne. Ale nastąpiła kasata Unii na tym terenie w 1875 roku. Struktura administracyjna diecezji pozostała bez zmian. Omawiane parafie należały do dekanatu rubieszowskiego. Co ciekawe, że ci unicy duchowni, którzy nie chcieli przyjąć prawosławia, wyjeżdżali do Galicji. Ale z Galicji z kolei przyjeżdżali ci, którzy byli zwolennikami prawosławia. Takich było kilkudziesięciu duchownych. Po 1875 roku zaczęto budować nowe cerkwie. Murowane w Kryłowie i Szychowicach, drewniane w Małkowie, Prechoryłem i sąsiednim Kosmowie. I to bardzo ciekawe zjawisko, bo zaczęły powstawać, bardzo się ożywiły cerkiewne bractwa. Do Szychowickiego, założonego po kasacie Unii, wstąpiło aż 85 członków. Dbali oni o rozwój życia religijnego i moralnego i stan materialny cerkwi. Wiele wykonano z jego inicjatywy. Braczycy też zabiegali o zmianę łacińskich obrazów na prawosławne, które przywozili z Poczajowa. Dbali o wyposażenie cerkwi. I tu ciekawostka. Henryk Żurawski donosi, że Szychowickie Bractwo sprzedało w czasie odpustu w 1890 aż 3000 świec. Zapalono je gdzie? Nie w cerkwi, przy figurze. Jakiej? Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Figura stała nad źródłem z cudowną wodą. O cudownej wodzie koło Szychowickiej parafii warto by było opowiedzieć oddzielnie. I może ja teraz przerwę jednak opowieść o tych doświadczeniach, ciężkich doświadczeniach prawosławia w okresie międzywojennym i opowiem o tym źródle. Woda wypływa ze zbocza przy drodze do Szychowic. I znajdowała się ona na miejscu prywatnych dóbr Antoniego Wierzchowskiego. Wierzchowski, by chronić swój las i łąki, źródło ogrodził, ponieważ ludzie gromadzili się przy cudownym źródle. Rządca jednak niebawem oślep. Nie pomogli mu lekarze ani z Warszawy, ani z Wiednia. Wtedy we śnie zjawił się mu starzec. Polecił, by oczy przemył wodą z cudownego źródła i modlił się do świętego Mikołaja. A źródło udostępnił ludziom szukającym pomocy. Tak uczynił. Wzrok odzyskał, źródło oczyścił. Wodę z niego przeprowadził kanałem pod drogą i w dole wykopał sadzawkę. Ufundował też kamienną figurę świętego Mikołaja. I oto w okolicy pojawił się wściekły wilk. Pogryzł kilkoro dzieci. Ale wścieklizna nie dotknęła tych dzieci, których rany omyto w świętym źródle, modląc się do świętego Mikołaja. Wdzięczni rodzice upamiętnili wydarzenie ufundowaniem figurek dzieci i dużego kamiennego wilka. Po latach figurki dzieci skradziono. Pozostała rzeźba wilka. I oto źródło to opisał profesor Wiktor Zinn, genialny rysownik rodem z Hrubieszowa, związany z Krakowem. Starsi ludzie pamiętają jego wspaniałe rysunki powstające bezpośrednio na oczach widzów w studiu telewizyjnym. Wiktor Zinn pisze: kiedyś, 30 lat temu, gdy rysowałem to miejsce, zafascynowała mnie obłożona kamieniami szczelina w stromym zboczu. Płynęła stamtąd zimna, krystaliczna woda. Zadziwiał jej dostatek. Płynęła w dzień i w nocy. Nieprzerwanym strumieniem pokonując pierwszą przeszkodą, jaką był długi, granitowy kamień, przypominający wydeptany próg. Na nim zostały wyryte niegdyś zlizane przez wodę tajemnicze znaki. Czytelny był jedynie ostatni. Przedstawiał ludzkie oko. Po pokonaniu tego głazu woda formowała strumyczek, ponad którym biegła droga ułożona z dyli. W niewielkiej odległości za mostkiem i drogą strumyczek rozlewał się w dwie sadzawki. I tu będzie bardzo ciekawie. Pierwszą z nich nazwano świętą wodą. Druga była zwyczajnym rybnym stawem. Piaszczyste dno pierwszej sadzawki, oglądane z góry, wydawało się jakby położone tuż pod powierzchnią wody. Było to jednak złudzenie. W istocie zagłębione było ono prawie na 2 metry. Ciekawe, że w świętej wodzie nie widziało się żadnego wodorostu, najdrobniejszej roślinki. Bujne trawy ramowały konstrukcję od zewnątrz. W ścianie sąsiadującej ze stawem urządzono zmyślne stawidło. Tędy z sykiem i pluskiem nadmiar wody przelewał się do sąsiedniego rozlewiska, obrośniętego oczeretami i tatarakiem. Toń tego drugiego stawu zakrywała częściowo rzęsa wodna, którą rozsuwały karpie pływające tuż pod powierzchnią wody. Od wschodu do drugiego stawu przylegały trudne do przebrnięcia zarośla. Woda święta zachowuje swoje specyficzne właściwości, jak widzimy, nie tylko w naszych słoikach i butelkach przyniesiona ze święta objawienia pańskiego, ale nawet w całym stawie. I to właśnie do tego miejsca w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej XX ciągnęli pielgrzymi z okolic, ale i z Wołynia i Galicji. Najwięcej ich było, gdy obchodzono według juliańskiego kalendarza święto świętego Mikołaja, cudotwórcy, majowe, czyli upamiętniające przeniesienie jego relikwii z Miry do Bary. I to wtedy, w 1890 roku, sprzedano 3000 świec. Jesteście, drodzy słuchacze, na pewno zainteresowani, a co dalej? Do źródła ciągnęli pielgrzymi jeszcze i w okresie międzywojennym. W czasie święta świętego Mikołaja furmanki nie mieściły się na obszernych łąkach. Po II wojnie zwyczaj zanikł. Nie było już bowiem prawosławnych w parafii Szuchowicach i Kryłowie, a rzymskokatolicka w Kryłowie zwyczaju nie kontynuowała. Kult odnowiła dopiero w końcu XX wieku. Od 1998 z kościoła w Kryłowie wyruszają pielgrzymi w ostatnią niedzielę maja. Wiktor Zin pisał w 2004 roku, że ludzie, którzy z wiarą i modlitwą obmywali się wodą ze źródła, odzyskiwali wzrok, zaczynali chodzić. Ktoś przyjeżdżał na wpół zdjęty, a wracał wyprostowany. Inny z bezwładną ręką, a wracał ze zdrową. Także omówiłam teraz, jak wygląda źródło ze świętą wodą, obficie wypływającą niedaleko Szychowic. Ale wracajmy jeszcze do historii cerkwi na terenie Kryłowej i okolic. Zbudowano cerkiew w Szychowicach. Jej budowa trwała tylko 2 lata. Na wyświęcenie przybyło około 2000 ludzi. W 1889 wyświęcono cerkiew w Kosmowie w gminie Kryłów. Miało upamiętniać uwolnienie chłopów z poddaństwa przez cara Aleksandra II. W Prechorełym wybudowano cerkiew drewnianą i wyświęcono w 1907. W Małkowie kamień węgielny podbudowy nowej cerkwi położono w 1906 roku. Ale najważniejsza była budowa cerkwi nowej w Kryłowie. Znalazł się ofiarodawca na jej budowę. Był nim Klaudiusz Paschałow. Przeznaczył na nią 27 600 rubli, czyli zawrotną kwotę, o czym poinformował w 1908 roku miejscowy biskup Eulogiusz. Ale okazuje się, że ów zagadkowy Klaudiusz Paschałow, o którym w książce nic się nie pisze, poza nazwiskiem, funduje aż 5 cerkwi. Nie są tylko w kryłowskim dekanacie, ale na ziemi hrubieszowskiej, krasnostawskiej, zamojskiej. To Husynne, to Pulcza, Krzeszów, Kryłów. Wydaje na to 119 950 rubli. Piękną cerkiew w Kryłowie poświęcono 5 września 1911 roku. I ów intensywny ruch budowy cerkwi przerywa pierwsza wojna. Te ziemie także dotyka bieżeństwo. Mieszkańcy Kryłowa i okolic trafiają do Saratowa nad Wołgą, Samarkandy, Taszkentu. Część nie przeżywa uchodźstwa, część zostaje w Rosji, część wraca. Ale witają ich zamknięte na terenie gminy Kryłów w cerkwie, za wyjątkiem jednej w Szychowicach. Ludzie domagają się, by otwarto im cerkwie w Kryłowie, Prechorełym, Małkowie, Smoligowie, na nic prośby i pisma. Tuż przed II wojną te cerkwie zburzono. Cerkiewny majątek przejął przymusowy zarząd państwowy. Przez cały okres międzywojenny prawosławni walczyli o odzyskanie swoich cerkwi, donosząc o bólu do wszelkich władz. W imieniu pisali 3400 dusz. Dużo. Skarżyli się, że dzieci nasze zdziczeją bez religii, idą do restauracji, a wychodząc stamtąd, nie w pamięci, starają się zawsze uczynić jakiś występek. Skarżono się, że przez to młodzież popada w alkoholizm i inne nałogi. Władze nie czuły. Pierwsze próby rozbiórki Kryłowskiej Cerkwi podjęto już w 1929. Zaprzestano. Bano się dużego podniecenia ludności prawosławnej, jak donosi dokument. 10 lat później już się tego nie bano. W 1937, na rok przed akcją burzenia cerkwi, na ikonie Matki Bożej Prechorylskiej pojawiły się łzy. 5 lat potem, jak uroczyście obchodzono 300-lecie pojawienia się tejże ikony cudotwórczej w cerkwi w Prechorylem, zgromadziło się wtedy ponad 5 tysięcy wiernych. Ludzie odzyskiwali zdrowie po namaszczeniu olejem wypływającym z ikony, ale też wiedzieli, że Matka Boża płacze, kiedy dzieciom dzieje się krzywda. Krzywda stała się rok później. Prechorylską cerkiew rozebrano. Podzieliła los co najmniej 127 innych, burzonych od połowy maja do połowy lipca 1938. O tym, kto czuwał nad akcją, pisaliśmy już w książce. I tak zburzono cerkwie Kosmowie 22 czerwca, w Areszynie 14 lipca, Małkowie 14 lipca, Prechorylem 15 lipca, Kryłowie 15 lipca. Kryłowsko burzono dłużej niż jeden dzień. Ludzie bronili swoich cerkwi, ale cóż mogli zrobić wobec policjantów, którzy używali pałek i motopomp i stosowali areszty. Cudotwórczą ikonę Matki Bożej z cerkwi w Kryłowie przeniesiono uroczyście do cerkwi w Szychowicach. Potem w następnym roku miało miejsce siłowe nawracanie prawosławnych na katolicyzm. W 1940 odrodziła się parafia w Kryłowie, ale służono tylko w parafialnym domu. Odradzały się też w czasie II wojny i inne parafie w dekanacie kryłowskim. Było ich aż 13. W 1944 rok otworzył akcję przesiedlania Rusinów na Ukrainę. Trwała ona około 2 lat. Potem, rok później, nastąpiła akcja deportacji na ziemię zachodnie i północne, zwana akcją Wisła. Punkt zborny utworzono w Werbkowicach w powiecie grubieszowskim. Obok torów kolejowych ogrodzono go drutem kolczastym. Złożono tu ludzi z całego powiatu. Od 19 czerwca do 30 lipca niemal codziennie odprawiano na ziemię odzyskane pociągi z ludźmi. Po II wojnie pozostały na omawianym terenie 2 cerkwie. Drewniana w Prechorylu i murowana w Szychowicach. Prechorylską rozebrano i z jej materiału wzniesiono w Kryłowie dom ludowy. Pozostały z niej jedynie 2 krzyże. Cerkiew w Szychowicach rozebrano w 1956 roku. Co pozostało z dekanatu krywowskiego, z prawosławia? Pustynia. Nawet nie wiadomo, co się stało z ikoną Matki Bożej Prechorylskiej. Henryk Żurawski ufundował nam pamięć po dawnych sąsiadach. Przedstawiłam książkę Henryka Żurawskiego Cerkiew Kryłowa i okolic, wydaną w 2025 roku w Kryłowie. Dziękuję bardzo za uwagę.
Pod tytułem program Anny Radziukiewicz.